Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Polska zabrała głos w sprawie Brexitu. Premier Beata Szydło, komentując wynik referendum, zapowiedziała, że rząd zaproponuje konieczne reformy Unii Europejskiej. Według ostatecznych rezultatów referendum 51,9% wyborców opowiedziało się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a 48,1% za pozostaniem w strukturach unijnych. Szefowa polskiego rządu wyraziła nadzieję, że przyszłotygodniowy unijny szczyt w sprawie Brexitu będzie rozmową o konkretnych działaniach, które zostaną podjęte. Polska szanuje suwerenną decyzję narodu brytyjskiego, podkreśliła premier Beata Szydło. Dzisiejszy dzień powinien być czasem refleksji, w kierunku powinna i którym kierunku zmierza Unia Europejska.
Jakie powinny być podejmowane decyzje, aby Unia Europejska budowała przede wszystkim swoją przyszłość, myśląc o Europie, myśląc o narodach europejskich, o Europejczykach. Wynik brytyjskiego referendum jest przede wszystkim wynikiem kryzysów, które od dłuższego czasu mają miejsce w Unii Europejskiej. Kryzysów, które nie były rozwiązywane, których nie potrafili rozwiązywać politycy europejscy, a które były po prostu zamiatane pod dywan. I nie da się trwać od kryzysu do kolejnego kryzysu. Dzisiaj trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co wydarzyło się w Wielkiej Brytanii. Europa potrzebuje rozsądnej, pragmatycznej polityki.
Prezydent Andrzej Duda wskazał na potrzebę analizy, dlaczego Brytyjczycy podjęli decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej. Zadeklarował także, że Polska będzie chciała utrzymać ścisłą współpracę gospodarczą, wojskową i polityczną z Wielką Brytanią. Prezydent dodał, że Polska będzie także rozmawiać z rządem brytyjskim o sytuacji Polaków, którzy mieszkają, pracują lub studiują na Wyspach.
Jestem w stałym kontakcie z panią premier. Na pewno będziemy odbywali niejedne konsultacje w tej sprawie. Współdziałamy w tym zakresie bardzo ściśle. Będziemy rozmawiali z rządem brytyjskim. Wierzę w to, że także i rząd brytyjski widzi ten wkład, który Polacy wnoszą w rozwój Wysp Brytyjskich, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. I będziemy czynili wszystko, żeby w żaden sposób ich prawa nie zostały uszczuplone.
Z kolei o potrzebie reformy Unii Europejskiej jako odpowiedzi na Brexit mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że potrzebny jest nowy traktat europejski.
Potrzebne jest po pierwsze to takie radykalne doprecyzowanie przepisów Unii, tak żeby Unia działała rzeczywiście w oparciu o prawo, a nie na zasadzie arbitralnej, co się bardzo często zdarza, zresztą Polska jest dzisiaj też przedmiotem i ofiarą tego rodzaju działań. Sprawa podziału kompetencji między Unią a państwami narodowymi musi być właśnie dokładnie sprecyzowana i tutaj musi być przyjęta na poważnie zasada pomocniczości. Ona jest we wszystkich deklaracjach unijnych od powstania EWG, ale ona niestety nie jest przestrzegana, a w szczególności nie jest przestrzegana w stosunku do państw narodowych. To musi być coś bardzo, ale to bardzo istotnego. Można powiedzieć, że tutaj trzeba uzyskać nową jakość.
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie oznacza nic dobrego dla Polski, ocenia ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju dr Marian Szołucha. Ekspert zwraca uwagę, że Brexit może się odbić na pieniądzach, które płyną z Unii Europejskiej, ponieważ Wielka Brytania jest drugim co do wielkości płatnikiem do budżetu wspólnoty. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może też wpłynąć na stosunki ekonomiczne, jakie łączą Polskę z Wielką Brytanią, dodaje ekspert.
Wielka Brytania jest drugim co do wielkości po Niemczech odbiorcą eksportowanych przez Polskę za granicę towarów. Dla nas natomiast jest ósmym dopiero co do wielkości źródłem tego, co do kraju sprowadzamy. Już z tego krótkiego zestawienia wynika, że łączące nas z Brytanią stosunki handlowe są dla Polski bardzo korzystne. Trudno powiedzieć, co będzie się z nimi działo po Brexicie, kiedy on się dokona. Obawiam się, że mogą pojawić się bariery handlowe handlu pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, choćby te najprostsze w postaci CEU, czyli tak zwanych barier taryfowych, i handel zostanie utrudniony.
W sobotę w Berlinie odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych sześciu krajów stojących u źródeł Unii Europejskiej: Niemiec, Francji, Holandii, Włoch, Belgii i Luksemburga. Natomiast we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Europejskiego, które przyjmie rezolucję podsumowującą wynik brytyjskiego referendum i nakreślającą dalsze kroki, jakie ma podjąć Unia Europejska. W Radiu Maryja dalsze informacje. Historycy profesor Wojciech Polak i profesor Tadeusz Wolsza zasiądą w kolegium IPN. Tak zdecydowali w piątek w tajnym głosowaniu senatorowie. Obaj byli kandydatami PiS. Platforma Obywatelska zgłosiła do kolegium dotychczasowego członka Rady IPN profesora Antoniego Dudka oraz sygnatariusza porozumień sierpniowych z 1980 roku Andrzeja Kołodzieja. Profesor Wojciech Polak w swoim wystąpieniu na forum Senatu zaznaczył, że jednym z wyzwań, jakie stoją przed IPN-em, jest prowadzenie polityki historycznej.
Jest bardzo źle z naszą edukacją, jest bardzo źle także z naszą edukacją historyczną i tutaj Instytut Pamięci Narodowej może dużo pomóc. Te reformy, które wprowadzono ostatnio, więc oddzielenie tego pionu naukowego od pionu edukacyjnego, też mogą wpłynąć na intensyfikację tych prac. Tu oczywiście potrzebna jest współpraca z Ministerstwem Szkolnictwa. Jeżeli będzie reforma szkoły przeprowadzona, to oczywiście będą potrzebne nowe programy. Proszę Państwa, trzeba skończyć z tą bzdurą, jaką jest zakończenie edukacji historycznej na pierwszej klasie szkoły licealnej, no bo to wywołuje już kompletny analfabetyzm wśród młodzieży.
Profesor Wojciech Polak jest wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Tadeusz Wolsza w latach 2011-2016 zasiadał w Radzie IPN. Rząd ogranicza koszty utrzymania więźniów i tworzy dla nich nowe miejsca pracy. Jak dowiedział się jeden z dzienników, Ministerstwo Sprawiedliwości ma też przygotować ustawę zwiększającą możliwość nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Za przykład takich działań podawany jest zakład karny w Krzywańcu. W nowo otwartej hali produkcyjnej pracę ma otrzymać nawet 150 osadzonych. Rząd chce zbudować w Polsce jeszcze 40 takich obiektów. Wszystko po to, by obniżyć koszty utrzymania więźniów, pomóc w ich aktywizacji i resocjalizacji. Korzyści z tego czerpią także pracodawcy i samorządy. To dobre rozwiązania, bo najlepszym sposobem na resocjalizację jest właśnie praca, mówi poseł Marek Ast, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Sami więźniowie chętnie taką pracę podejmują, ponieważ ta bezczynność w więzieniu faktycznie rodzi jedynie patologię. I działania ministerstwa w tym kierunku to faktycznie jest bardzo dobry sygnał, no bo z jednej strony mamy obniżenie kosztów związanych z odbywaniem kary więzienia. Z drugiej strony więźniowie mają szansę na uzyskanie jakiegoś dodatkowego źródła przychodów koniecznych, chociażby właśnie na swoje zobowiązania alimentacyjne czy jakiekolwiek. Często przecież kara więzienia jest łączona też przecież z koniecznością wypłaty nawiązki przez skazanego czy odszkodowania.
Obecnie do pracodawcy z pensji zatrudnionych więźniów wraca 20%. W myśl zmian przygotowywanych przez resort przedsiębiorstwa będą miały 40% ulgę w kosztach pracy z pensji osadzonych. Rząd chce, by w ten sposób więźniowie zaczęli na siebie zarabiać. Dziś średni koszt utrzymania jednego więźnia to ponad 3000 zł miesięcznie. Obecnie wskaźnik zatrudnienia wśród polskich więźniów wynosi 37%, we Francji 28%, ale w Słowacji, Węgrzech czy Niemczech pracuje nawet od 80 do 85% więźniów. Prokuratura Krajowa skierowała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, poinformowała rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. Śledczy chcą Kwiatkowskiemu przedstawić 4 zarzuty. Związane są one z organizacją i wpływem na przebieg konkursów na dyrektorów delegatur NIK oraz wicedyrektora Departamentu Środowiska w centrali NIK. Zdaniem prokuratury prezes NIK miał manipulować przebiegiem konkursów na te stanowiska. Według prokuratury czyny zarzucane prezesowi NIK spowodowały rzeczywistą szkodę w interesie publicznym i prywatnym. Dlatego uchylenie immunitetu Kwiatkowskiemu jest uzasadnione. O szczegółach mówi prokurator Arkadiusz Jaraszek z prokuratury krajowej.
Prokuratura chce przedstawić Krzysztofowi Kwiatkowskiemu zarzuty nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi. Chodzi tutaj o postępowanie na stanowisko dyrektora delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora delegatury NIK w Rzeszowie i wicedyrektora Departamentu Środowiska NIK, a także podżeganie do nadużycia władzy w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie. Prokuratura będzie czekała na rozstrzygnięcie Sejmu i ewentualne wyrażenie zgody na pociągnięcie Krzysztofa Kwiatkowskiego do odpowiedzialności karnej. W przypadku wyrażenia takiej zgody będą podejmowane dalsze kroki procesowe w tej sprawie.
To już druga próba uchylenia immunitetu Kwiatkowskiemu. W sprawie pierwszego wniosku Sejm poprzedniej kadencji nie zajął stanowiska. Przypomnijmy, w ostatnim 25-leciu nie było jeszcze przypadku odwołania prezesa NIK przed upływem jego 6-letniej kadencji, ani też wniosku o uchylenie immunitetu. Złożeniem na morzu wieńców w hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną wachtę, zainaugurowano w piątek w Gdyni Dni Morza. Następnie w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętego Piotra Rybaka celebrowano mszę świętą w intencji ludzi morza. Po Eucharystii uczestnicy przemaszerowali do Płyty Marynarza Polskiego, gdzie wzięli udział w ceremonii otwarcia tegorocznych Dni Morza. W programie dni, które potrwają do niedzieli, znalazło się wiele atrakcji, między innymi zwiedzanie jednostek morskich, regaty, turnieje, koncerty, wykłady i pikniki. Ojciec Edward Pracz, duszpasterz ludzi morza, podkreśla, że obchody święta morza mają bogatą tradycję sięgającą czasów przedwojennych i mają charakter dziękczynny.
Pierwsze święto celebrowano w 1932 roku i każdego roku w Gdyni, w morskim mieście, czcimy święto, dziękujemy. Chcemy Panu Bogu podziękować nade wszystko za to, że mamy dostęp do morza i że morze jest dla nas tym warsztatem pracy. 90% towarów przewożonych jest drogą morską. Chcemy podziękować nie tylko za te towary, ale przede wszystkim za nich, którzy podróżują drogą morską. Dziękujemy za instytucje, przedsiębiorstwa morskie. Dzięki morzu możemy tutaj żyć i mieszkać, ubogacać naszą ojczyznę i nie tylko ojczyznę, ale być obecnych w przestrzeni międzynarodowej.
Finał obchodów Święta Morza i jednocześnie Święto Marynarki Wojennej przypada w niedzielę. Tego dnia w południe przy Płycie Marynarza Polskiego w Gdyni odbędą się ostatnie uroczystości, które zakończy salut z okrętu Muzeum Niszczyciela ORP Błyskawica. Tegoroczne Dni Morza wpisują się w obchody przypadającego w tym roku jubileuszu 90-lecia Gdyni. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto kolejne informacje. W piątek zakończył się rok szkolny 2015-2016. Uczniowie rozpoczęli wakacje. Mijający rok był ostatnim, kiedy sześciolatki poszły do szkoły. Odbył się także ostatni sprawdzian dla szóstoklasistów i miała miejsce dyskusja o dalszym losie gimnazjów. Ponadto w marcu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty znoszącą od 1 września bieżącego roku tak zwane godziny karciane. Od nowego roku szkolnego maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku pisemnego egzaminu maturalnego do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego. Co do tej pory zostało zreformowane w polskiej oświacie, jest zaledwie połową drogi w skali tego, co jest potrzebne, podkreśla Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji.
Pierwsze jaskółki są dobre, oby nie zatrzymano się w pół drogi, bo ja wiem, że opór materii będzie bardzo duży do zmian, bo siły polityczne bardzo wyraziście są obecne w nauczycielstwie. Jest to bardzo olbrzymia grupa zawodowa. No i wiadomo, że też z uwagą opozycja, można powiedzieć, uważnie będzie również się temu przyglądać, co się zmienia. Wyrażam nadzieję na to, że ten kurs nie zostanie powstrzymany.
Uczniowie do szkół powrócą 1 września. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w piątek odbyły się obrony prac dyplomowych na poziomie licencjackim i magisterskim. Obronę prac poprzedziła Eucharystia. Uczelnię z tytułem magistra politologii opuszcza prawie 20 absolwentów. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej kształci na drugim poziomie na dwóch specjalnościach. Polityka społeczna-ekonomiczna oraz komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Doktor Dorota Żuchowska, dziekan Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zwraca uwagę, że studenci, którzy ukończyli studia na kierunku politologia, nabywają szereg umiejętności potrzebnych w pracy dziennikarza.
Jedną z tych ważnych umiejętności, którą dzisiaj mogliśmy zaobserwować, to była umiejętność formułowania myśli i wypowiadania się w reakcji na jakieś gorące pytania, więc bardzo przydatne dziennikarzom. I muszę powiedzieć, że wypadli bardzo dobrze. Nie mogę zdradzać wyników tej obrony, ale komisja jest bardzo zadowolona z wszystkich odpowiedzi i można powiedzieć, że naprawdę widać postęp, który dokonuje się w czasie tych lat studiów i osoby, które opuszczają mury naszej uczelni, są osobami przygotowanymi do tego, żeby zająć ważne miejsca w życiu społeczno-politycznym.
Absolwenci nie kryli radości z faktu uzyskania dyplomu magistra. Wśród osób, które broniły pracy dyplomowej, była Zuzanna Dąbrowska.
Jest to dla mnie bardzo ważny dzień, bo to jest zakończenie 5-letniej nauki. No i to jest takie, można powiedzieć, uwieńczenie tych wszystkich starań, tych trudów. Ale myślę, że jest to też dzień pełen radości i też bardzo cieszę się, że udało mi się skończyć uczelnię pozytywnie, no i zdobyć tytuł magistra.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej kształci specjalistów w zakresie dziennikarstwa, politologii, kulturoznawstwa czy informatyki. Jest to jedna z czołowych uczelni niepublicznych w Polsce. Ojciec Święty Franciszek w piątek rozpoczął trzydniową wizytę w Armenii. Na lotnisku w Erywaniu papieża powitali prezydent Serge Sarkisian i zwierzchnik apostolskiego kościoła ormiańskiego Karekin II, katolikos wszystkich Ormian. Następnie Ojciec Święty złożył wizytę modlitewną w katedrze ormiańskiego kościoła apostolskiego w Eczmiadzynie. W swoim przemówieniu biskup Rzymu nawiązał do faktu, że Armenia jest pierwszym krajem chrześcijańskim.
Chylę czoła przed miłosierdziem Pana, który zechciał, aby Armenia stała się pierwszym krajem, który począwszy od roku 301 przyjął chrześcijaństwo jako swą religię, w czasach, w których w Cesarstwie Rzymskim wciąż szalały prześladowania. Wiara Chrystusa nie była dla Armenii jak szata, którą można przyodziewać lub zdejmować w zależności od okoliczności i konwenansów, ale rzeczywistością konstytutywną jej tożsamości, darem o ogromnej doniosłości, który należy przyjąć z radością i strzec z zaangażowaniem i męstwem za cenę swojego życia.
Przedostatnim punktem wizyty Ojca Świętego Franciszka tego dnia było spotkanie z władzami cywilnymi i korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim. Papież podziękował prezydentowi Armenii za zaproszenie, przypomniał ubiegłoroczne spotkanie w Watykanie, gdzie upamiętniono ofiary rzezi Ormian w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej. Ta tragedia, jak powiedział Ojciec Święty, zapoczątkowała smutną listę katastrof ubiegłego wieku, które stały się możliwe za sprawą niedorzecznych motywacji rasowych, ideologicznych lub religijnych. Biskup Rzymu zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby wyciągnęła wnioski z tych wydarzeń w celu zapobieżenia kolejnym nieszczęściom.
Mając przed oczyma fatalne skutki, do jakich doprowadziły w ubiegłym stuleciu nienawiść, uprzedzenia i niepohamowana żądza władzy, gorąco pragnę, aby ludzkość potrafiła wyciągnąć z tych tragicznych doświadczeń naukę działania odpowiedzialnego i mądrego, aby zapobiec niebezpieczeństwu ponownego popadnięcia w takie okropności.
E saggezza per prevenire i pericoli di ricadere in tali orrori.
W sobotę Ojciec Święty Franciszek odwiedzi w Erywaniu memoriał upamiętniający ofiary masakry Ormian na początku XX wieku. Po uroczystości papież odleci do drugiego co do wielkości miasta Armenii, Gyumri, gdzie będzie sprawował mszę świętą na placu w centrum. Wieczorem w Erywaniu biskup Rzymu weźmie udział w spotkaniu ekumenicznym połączonym z modlitwą o pokój. Poszczególne punkty pielgrzymki Ojca Świętego transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.